Rozdział pierwszy. Hotel, w którym się zatrzymuję, jest zaniedbany i obskurny, a szyby w oknach drżą, gdy z pobliskiego lotniska startuje kolejny samolot. To jedno z tych miejsc, gdzie możesz wynająć pokój na godziny, a obsługa nie zada nawet jednego pytania, spisując dane z twojego prawa jazdy. Właśnie tutaj przywiózł mnie taksówkarz, Hindus, kiedy poprosiłam go o kurs do najbliższego hotelu. Gdy znaleźliśmy się na miejscu, byłam zbyt zmęczona, by protestować, a potem doszłam do wniosku, że jakoś wytrzymam tu jedną noc. Byleby po podłodze nie biegały karaluchy. Siadam ciężko na miękkim materacu, po czym zdejmuję buty. Bose stopy niechętnie stawiam na brudnej wykładzinie. Naprzeciwko łóżka znajduje się niewielka szafka z telewizorem, a tuż obok niej dyskretna mini-lodówka. Po mojej prawej stronie dostrzegam wbudowaną w ścianę szafę z przesuwnymi drzwiami. Po lewej przeszklone drzwi prowadzące na nieduży balkon, gdzie stoi fotel z zielonym, poplamionym obiciem. Chociaż lot z Phoenix do Las Vegas trwa raptem godzinę, jestem na nogach od wczesnych godzin porannych, więc oczy właściwie same mi się zamykają. Wiem jednak, że nie mogę tak po prostu rzucić się na łóżko i zasnąć, nawet jeśli mam na to ogromną ochotę. Po chwili wstaję i kieruję się do przeszklonych drzwi, po drodze wyciągając komórkę z tylnej kieszeni dżinsów. Wychodzę na balkon, skąd rozpościera się piękny widok na miasto. Za rozświetloną płytą lotniska znajdują się miejskie zabudowania, niemal całkowicie zasłaniające majaczące na horyzoncie góry. Pewnie w świetle dnia szczyty będzie lepiej widać, myślę, po czym spoglądam na ekran telefonu i wybieram znajomy numer. Przykładam komórkę do ucha, próbując ignorować huk kolejnego startującego samolotu. Jestem na miejscu, informuję, kiedy mój rozmówca w końcu odbiera. Chcesz się spotkać jeszcze dzisiaj? To chyba nie ma sensu, El. Niski, znajomy głos Roba jak zwykle sprawia, że wracają do mnie wspomnienia ze wspólnego dzieciństwa. Zarówno on, jak i jego siostra zawsze nazywali mnie El. Co bardzo irytowało mamę. Nie podobało jej się takie zdrobnienie, bo moje pełne imię to Daniel. Jest późno, prześpij się trochę, zobaczymy się jutro. W tej chwili i tak w niczym nie pomożesz. Żartujesz sobie? Prycham z niedowierzaniem. Mam wrażenie, że tylko ja traktuję tę sprawę poważnie. Twoja siostra zaginęła, Rob. To moja kuzynka i chcę wiedzieć, co się z nią dzieje. Myślisz, że będę w stanie tak po prostu przyłożyć głowę do poduszki i zasnąć? Nie wiemy, co się stało, El. Protestuje Rob z pewnym znudzeniem, pewnie dlatego, że robi to po raz kolejny. Wydaje mi się, że od początku to ja bardziej martwię się zniknięciem Violet niż jej brat bliźniak. Zgłosiłem sprawę na policję, tak jak sugerowałaś. Nie przejęli się za bardzo, uznali, że Violet pewnie gdzieś wyjechała i zabalowała albo coś. To idioci. W policji nie pracują idioci, o czym obydwoje doskonale wiemy. Po prostu jesteśmy w Las Vegas, gdzie znacznie częściej zdarza się, że ktoś zbyt długo imprezuje, po czym się zapodziewa, jak w Las Vegas, niż faktycznie znika bez śladu. Tak jak moja kuzynka. Wiem, że nie poszła w tango. Znamy się od najmłodszych lat, nasze matki są siostrami i można powiedzieć, że wychowywaliśmy się w trójkę, ja, Violet i Rob. Kuzynka nigdy nie imprezowała, nigdy nie nadużywała alkoholu i nigdy nie znikała na tak długo, by ktokolwiek zaczął się o nią martwić. Jest odpowiedzialna i nie zostawiłaby nas bez słowa, gdyby nic się jej nie stało. Kiedy Rob zadzwonił do mnie poprzedniego dnia, aby opowiedzieć o całej tej sytuacji, Violet nie ma w jej mieszkaniu ani nie odbiera telefonu, natychmiast zaczęłam szukać jak najszybszego połączenia z Las Vegas. A kiedy je znalazłam, zadzwoniłam do pracy z informacją, że nie będzie mnie parę dni. W taki oto sposób znalazłam się w mieście grzechu. Bywałam już wcześniej w Las Vegas, w odwiedzinach u bliźniąt, które przeprowadziły się tu kilka lat temu. Na dłuższą metę nie wytrzymałabym w tym miejscu, jest dla mnie zbyt głośne i kiczowate, ale na kilkudniowe wypady nadaje się całkiem nieźle. Tym razem jednak nie czuję żadnej przyjemności z przebywania tutaj i niewiele ma z tym wspólnego obskurny hotel. Tym bardziej to my musimy coś zrobić. Odnoszę się do wypowiedzi kuzyna, wracając do pokoju, bo przez huk kolejnego samolotu przestaję słyszeć własne myśli. Obdzwonić szpitale, znajomych Violet, skontaktować się z każdym, kto tylko przyjdzie ci do głowy. Masz klucze do jej mieszkania? Musimy je przeszukać. Może tam będą jakieś wskazówki. Znalazłeś jej telefon? Nie, i właśnie w tym problem. Rob wzdycha. Ale i tak już za późno, żeby dzwonić do jej znajomych. Daj spokój, na pewno zrozumieją, kiedy przedstawimy im sytuację. Zachowanie kuzyna zaczyna mnie irytować. Dlaczego jest taki bierny? Dobra, nie traćmy czasu na czcze gadanie. Przyjadę do centrum i razem zastanowimy się, co robić dalej. W porządku, zgadza się w końcu. Trzymając telefon pomiędzy ramieniem a policzkiem, zakładam buty, po czym sięgam po kurtkę, bo chociaż w ciągu dnia Las Vegas praży się w słońcu, nocą robi się tu dosyć chłodno. Jest nawet kilka stopni mniej niż o tej samej porze w Phoenix. Dzięki, że mi pomagasz. Przecież to normalne, prycham. Jesteście moją rodziną. Zamierzam znaleźć Violet, choćbym miała tu zostać miesiąc i wykopać ją spod ziemi, jasne? Spotkajmy się za pół godziny pod jej mieszkaniem. Żegnam się z Robem i wychodzę z pokoju hotelowego, zabierając jedynie komórkę i portfel. Zastanawiam się nad tym, co powiedziałam kuzynowi. Wiem, że zrobię wszystko, aby odnaleźć Violet. Mam tylko nadzieję, że z moją kuzynką wszystko jest w porządku. Równocześnie bardziej pesymistyczna część mojej natury boi się, że czegokolwiek uda mi się dowiedzieć w Vegas, nie będą to pozytywne informacje. Przed hotelem wskakuję do wolnej taksówki i zamawiam kurs do centrum Las Vegas na 11th Street, gdzie Violet wynajmuje mieszkanie w dość zaniedbanym szeregowcu. Kiedy wcześniej przyjeżdżałam do kuzynostwa, zatrzymywałam się u Roba, który niedawno kupił dom poza ścisłym centrum miasta. U Violet byłam raptem raz czy dwa. Niespecjalnie podobały mi się zarówno okolica, jak i samo mieszkanie. Kuzynka jednak zawsze argumentowała, że dzięki temu nie traci czasu na dojazdy do pracy, a za lokum płaci śmiesznie mały czynsz. Jedziemy na północ Eastern Avenue. Po obydwu stronach drogi znajdują się niewysokie białe budynki, w których mieszczą się różne sklepy oraz hotele, a pomiędzy nimi rosną rozłożyste palmy. Ruch jest spory, dlatego cieszę się, że omijamy ścisłe, rozświetlone o tej porze centrum Las Vegas. Tam najwięcej samochodów można spotkać właśnie nocą. Ulica, którą jedziemy, wygląda jak każda inna w każdym innym mieście w Stanach. Trochę zieleni, motele i sklepy po obu stronach, a samochody różnią się jedynie tablicami rejestracyjnymi. Latarnie oświetlają drogę, lecz jest za ciemno, żebym dostrzegła na horyzoncie zarys gór. Opieram czoło o szybę i na chwilę zamykam oczy, mając nadzieję, że dzięki temu przestaną mnie szczypać. Nie mogę odpocząć, skoro nadal nie wiem, co się dzieje z Violet. Dojeżdżamy na miejsce w jakieś 20 minut. Jestem pierwsza, więc muszę zaczekać na Roba, który ma klucze do mieszkania siostry. Latarnia przed domem nie działa, przez co czuję się dosyć niepewnie, gdy taksówka odjeżdża, a ja zostaję sama na chodniku. Okolica jest opustoszała, tylko z daleka słyszę odgłosy ruchu ulicznego. Część 11th Street leży poza głównymi arteriami. To w zasadzie zaułek na końcu ulicy, dlatego jest tam pusto. Budynek nie zmienił się, odkąd widziałam go po raz ostatni. Okropna czerwona elewacja wciąż jest brudna, a płot oddzielający niewielkie trawniki od chodnika zardzewiały i wymagający odświeżenia. Na każdym piętrze jeden balkon. Na niektórych stoją kwiatki doniczkowe lub meble ogrodowe, jednak większość jest pusta. Światło świeci się tylko w nielicznych oknach, ale nie mam ochoty zastanawiać się, czy to oznacza, że lokatorzy śpią, czy pracują na nocne zmiany. Przypuszczam, że wielu mieszkańców jest zatrudnionych w hotelach, kasynach czy klubach w centrum. Czekam jakieś 10 minut oparta o furtkę oddzielającą mnie od chodnika prowadzącego do wejścia do budynku. Czuję ulgę, kiedy w końcu zaułek oświetlają reflektory samochodu. Rob jeździ po obijanym Nissanem, który zatrzymuje się teraz na krawężniku, tuż przy mnie. Nie ruszam się z miejsca, gdy kuzyn wysiada z auta, a kiedy podchodzi, przytulam go mocno. Jest wyższy ode mnie o głowę, szczupły i rudowłosy jak jego siostra. Nosi kilkudniowy zarost, co dostrzegam, gdy się od niego odsuwam. Sympatyczna twarz Roba wzbudza zaufanie. Widziałam go zaledwie 2 miesiące temu, kiedy przyleciałam do Las Vegas świętować 28 urodziny bliźniąt. Sama jestem od nich o 2 lata młodsza. Cześć, El. Rob wita się ciepłym, pełnym troski głosem, otwierając przede mną furtkę do odpowiedniego ogródka. Szkoda, że spotykamy się w takich okolicznościach. To prawda, wzdycham. Wchodzę pierwsza, a następnie odwracam się do niego. Byłeś już w mieszkaniu Violet? Byłem, ale nie rozglądałem się w nim zbyt uważnie. Bałem się, że coś mogło jej się stać i leży w środku, dlatego użyłem zapasowego klucza. Wzrusza ramionami, po czym wyciąga z kieszeni dżinsów pęk kluczy, by jednym z nich otworzyć drzwi wejściowe. Jestem ci naprawdę wdzięczny, że przyjechałaś i chcesz nam pomóc. Przecież masz swoje życie i pracę. Daj spokój. Macham ręką i kieruję się prosto na klatkę schodową, na której śmierdzi stęchlizną. Podziwiam Violet, że jest w stanie mieszkać w takim miejscu. W pracy obejdą się beze mnie przez jakiś czas, a poza tym nie miałam nic ważnego do roboty. Tylko rodzice trochę się zdziwili, że tak nagle wyjeżdżam. Co im powiedziałaś? Prycham. Jednak po chwili postanawiam rozwinąć wypowiedź. A wiesz jak jest. Żadne z nich nie ma czasu się o mnie martwić. Zapytali, ale przyjęli pierwszą lepszą wymówkę. Moi rodzice rozwiedli się dawno temu, jeszcze przed tym, jak ojciec Violet i Roba zginął w wypadku samochodowym. Im została wyłącznie matka, moja ciotka, natomiast mnie dwoje samotnych rodziców, z których każde miało swoje sprawy i niezbyt dużo czasu, by się mną zajmować. Mama robiła wtedy karierę neurochirurga, ojciec zaś pracował jako przykrywka miejscowej policji. Obydwoje zawsze mnie kochali, jednak mieli mało czasu, aby mnie wychowywać, dlatego w dużym stopniu robiła to ciocia Klara. W zasadzie do teraz się to nie zmieniło, chociaż jestem już dorosła. Najwięcej zainteresowania dostałam od ojca, który jako policjant zrobił wszystko, żebym umiała się bronić. Czyli mama o niczym nie wie. Rob wzdycha z ulgą, pnąc się za mną po nierównych schodach na pierwsze piętro. To dobrze. Nie powinna się dodatkowo denerwować. Rob, przecież wiesz, że prędzej czy później się dowie. Próbuję go łagodnie uświadomić. Rozumiem, że po śmierci waszego taty nie chcesz dokładać jej zmartwień, ale nie mamy pojęcia, kiedy Violet się znajdzie. Jeśli będziesz czekał kolejny tydzień z powiedzeniem jej prawdy, nie tylko będzie się denerwować, że jej córka nie daje znaku życia, ale także poczuje się oszukana. Wiem, przyznaje Rob niechętnie. Zatrzymuje się na podejście pierwszego piętra, czekając aż do mnie dołączy. W słabym świetle lampy wiszącej pod sufitem widzę korytarz prowadzący do kilku mieszkań. Ale sama rozumiesz, co się stanie, gdy powiem mamie prawdę. Wpadnie w histerię i uprze się, żeby natychmiast tu przyjechać. To w niczym nam nie pomoże. Musimy uporać się z tym sami, a jej powiedzieć o wszystkim dopiero, gdy znajdziemy Violet. Kiwam głową, choć nie do końca zgadzam się z tokiem rozumowania kuzyna. To jednak jego matka, więc ma prawo decydować, o czym ją poinformuje. Ramię w ramię ruszamy przed siebie korytarzem w kierunku ostatnich drzwi prowadzących do jednopokojowej klitki wynajmowanej przez Violet. Opieram się o ścianę obok wejścia, gdy Rob zaczyna grzebać kluczem w zamku. Zanim zdążę otworzyć, uchylają się drzwi po drugiej stronie, a w szparze pojawia się rozczochrana głowa jakiegoś wąsacza w przymałym, niegdyś zapewne białym podkoszulku. Patrzy na nas podejrzliwie, po czym mówi: to mieszkanie Violet Abbott. Na szczęście Rob jest lepiej wychowany ode mnie, bo wyciąga rękę w stronę mężczyzny i odpowiada grzecznie. Tak, oczywiście jestem jej bratem, nazywam się Robert Abbott. Sąsiad ściska jego dłoń, wyraźnie zadowolony. Świetnie, to znaczy, że zapłaci pan za siostrę czynsz. Miała to zrobić do wczoraj, ale się nie pojawiła. Chyba się przede mną ukrywa, bo nie widziałem jej już jakiś czas. A myślałem, że w końcu dała sobie spokój z jęczeniem, że nie ma pieniędzy. Dopiero tymi słowami facet mnie zaciekawia. Widzę, że Rob zamierza coś odpowiedzieć, więc pospiesznie wchodzę mu w słowo. Rozumiem, że Violet już wcześniej zdarzało się nie płacić w terminie, bo brakowało jej pieniędzy. Ile właściwie jest panu winna? Wyciągam portfel, jakbym zamierzała uregulować dług kuzynki, chociaż jestem pewna, że nie znajdę tam wymaganej kwoty. Chodzi jednak o to, by właściciel budynku był chętny podzielić się informacjami, co na pewno zrobi prędzej, mając w perspektywie zastrzyk gotówki. $550, oświadcza z satysfakcją, a jego wzrok pada na mój portfel. Ona ciągle się miga i nie chce płacić. Wciąż ma problemy finansowe. Cały czas słyszę, że niedługo się odkuje i wszystko ureguluje. Ale podobno spodziewał się pan, że z tym skończyła. No fakt. Przez ostatnie 2 miesiące płaciła regularnie. Sąsiad wzrusza ramionami. Miałem nadzieję, że już nie będzie z nią kłopotów. Płacicie czy nie? Na jej miejsce czeka 10 innych najemców. Jeśli nie otrzymam zaległej kwoty, schowam jej rzeczy do kartonów i wystawię przed budynek. Na pewno znajdą się jacyś chętni. Wasza decyzja. Wymieniamy z Robem spojrzenia. To jasne, że nie możemy pozwolić, by ten facet wyrzucił rzeczy Violet. Nie mam przy sobie tyle gotówki, odpowiadam, starając się, by moje słowa brzmiały pojednawczo. Ale mogę ją zdobyć, jeśli poczeka pan do jutra. Mężczyzna prycha z irytacją. Ja ciągle tylko czekam i czekam. Niby z czego według pani mam żyć? Rozumiem, ale nie byliśmy na to przygotowani, tłumaczę mu. Nie wiedzieliśmy, że Violet zalega z czynszem. Obiecuję, że uregulujemy wszystkie długi. Dorzucę coś ekstra, jeśli spróbuje pan sobie przypomnieć, czy ostatnio coś się zmieniło w jej zachowaniu. Sąsiad marszczy brwi. To znaczy co? Nie wiem. Wzruszam ramionami, bawiąc się trzymanym w ręce portfelem. Może wspominała, skąd wzięła pieniądze na czynsz? Chwaliła się jakimiś zmianami w swoim życiu? Może zauważył pan kogoś, kto do niej przychodził? Z tego, co mi wiadomo, Violet nie miała chłopaka. Jakieś pół roku temu, zanim przeprowadziła się do tej nory, mieszkała z facetem, menadżerem jednego z hoteli w centrum, z którym była 2 lata. Okazał się dupkiem. Zdradził ją z jakąś hostessą z Bellagio, więc Violet rzuciła go w cholerę i postanowiła się usamodzielnić. Od tego czasu była trochę zrażona do mężczyzn. A właściwie od momentu, gdy zakończył się jej związek z pewnym facetem z Phoenix, po którym to wydarzeniu przeprowadziła się do Vegas. Sąsiad przygląda nam się bystro. Z pewnością zauważył, że wyglądamy porządnie i domyśla się, że może wyciągnąć od nas trochę kasy. Ile to dokładnie jest coś ekstra? Pyta. Wzdycham, po czym wyciągam z portfela 50. Facet chwyta ją zwinnie i chowa do kieszeni. Nikt tu do niej nie przychodził. Ona też rzadko tutaj ostatnio bywała, dlatego trudno ją było złapać, gdy przychodziła pora na opłacenie czynszu. Chyba zmieniła pracę, bo wychodziła głównie nocami. Kiedy ostatnio mi płaciła, mówiła, że lepiej zarabia i ma perspektywy na jeszcze wyższe wynagrodzenie. Wyglądała na zadowoloną. Kiedy to było? Dopytuję, na co facet wzrusza ramionami. Jakiś miesiąc temu. Od tego czasu nie widywałem jej zbyt często. Raz czy dwa spotkałem ją na korytarzu, kiedy wracała do mieszkania. Wydawała się zmęczona. Kiwam głową i chowam portfel do tylnej kieszeni dżinsów. Wreszcie pozwalam dojść do słowa Robowi, który obiecuje: wrócę jutro z pieniędzmi na czynsz. Proszę nie wyrzucać rzeczy Violet. Jeszcze jej się przydadzą. Zabalowała, co? Pyta sąsiad z rozbawieniem. Takie zawsze są najgorsze, niby ciche i niepozorne, a potem wywijają takie numery, że nikt by się tego po nich nie spodziewał. Czekam do jutra do 12:00. Potem rzeczy pana siostry wylądują na ulicy. Drzwi zamykają się cicho, zanim zdążymy coś dodać. Najwyraźniej wąsacz uznał, że nie warto marnować więcej czasu na rozmowę z nami. Znowu wymieniamy spojrzenia, ale czekamy z komentarzami, dopóki nie znajdziemy się u Violet. Jestem pewna, że ten grubas spod koszulku podsłuchuje. Violet wspominała ci coś o zmianie pracy? Zagaduję, kiedy w końcu jesteśmy w mieszkaniu, po którym się rozglądam. Ja nic o tym nie słyszałam, a rozmawiałam z nią przez Skype'a jakiś miesiąc temu. Mam wyrzuty sumienia, że tak długo nie odzywałam się do kuzynki, ale ostatni miesiąc miałam zwariowany. Spędziłam mnóstwo godzin, dopracowując pilny projekt dla ważnego klienta. Agencja reklamowa, gdzie pracuję, realizowała cały plan działań marketingowych, w której jako copywriterka byłam włączona na niemal każdym etapie. Dopięcie go na ostatni guzik, zaledwie kilka dni przed telefonem Roba, było jednym z powodów, dla których w ogóle mogłam wziąć urlop, żeby przylecieć do Las Vegas. Nie, ani słowa. Rob marszczy brwi, włącza światło i omiata wzrokiem pomieszczenie. Ostatnio nie widywałem się z nią zbyt często. Spotykam się z pewną dziewczyną z mojej pracy, więc nie bardzo miałem czas. Rob, masz dziewczynę? Przerywam mu pełnym entuzjazmu piskiem. Kuzyn z zakłopotaniem drapie się po karku i czerwienieje na twarzy. Dlaczego nic nie mówiłeś? Chcę ją poznać. Właśnie dlatego, że wiedziałem, że to powiesz. Mam rocze, na co reaguje śmiechem. Jeszcze ją odstraszysz albo coś. Dopiero zaczynamy ze sobą kręcić i nie potrzebuję, by oceniała ją moja szalona kuzynka, córka policjanta. No wiesz? Udaje oburzenie. ale tak naprawdę jego słowa nie mogłyby mnie obejść mniej. Doskonale zdaję sobie sprawę, że czasami zachowuję się jak mój ojciec. Cóż mogę poradzić? Zawsze chciałam być taka jak on i naśladowałam go od dziecka. A ojciec, gdy już znajdował czas, najchętniej uczył mnie samoobrony i strzelania. Pracując w policji, najlepiej wiedział, ile przestępstw ma miejsce w Phoenix, więc czuł się chociaż odrobinę lepiej ze świadomością, że jego córka będzie potrafiła się obronić. Jestem najsłodszą istotą pod słońcem i twoja dziewczyna na pewno by mnie polubiła. Mijam Roba i wchodzę głębiej do salonu. Wygląda dziwnie smutno, kiedy nie ma w nim Violet, a wszystkie rzeczy są zostawione tak, jakby miała tu wkrótce wrócić. Niewielkie pomieszczenie połączone z kuchnią jest zagracone. W zlewie znajdują się brudne naczynia. Z kanapy zwisają naręcze ubrań. Na stoliku kawowym poniewierają się opakowania po jedzeniu na wynos. Z okna, którego żaluzje są odsłonięte, mam dobry widok na parking z tyłu oraz jakiś magazyn. Jest w tym mieszkaniu coś, co przywodzi mi na myśl nędzny pokój w moim hotelu. Może chodzi o podobną wykładzinę, która czasy świetności ma już dawno za sobą, a może o to, że również jest absolutnie bezosobowe. Nigdzie nie widzę ani jednego elementu wskazującego na to, że Violet miała jakikolwiek wkład w upiększenie wnętrza. Zupełnie jakby jedynie spała w tym miejscu, ewentualnie przechowywała w nim rzeczy. Tak, tak, oczywiście, słyszę za sobą prychnięcie Roba. Skupmy się raczej na Violet zamiast na mojej dziewczynie, dobra? Z roztargnieniem kiwam głową, przechodząc między stolikiem kawowym a kanapą, by otworzyć przeszklone drzwi, prowadzące na, jak się okazuje, całkiem pusty balkon. Violet nie trzyma tu nawet krzesła ogrodowego. Cofam się do środka i widzę, że Rob właśnie siada przy biurku, wepchniętym do kąta tuż przy oknie, na którym leży biały laptop. Wiesz, jakie mogła mieć hasło? Pytam, przysiadając się na kanapie za nim. Kuzyn prycha. Jak znam moją siostrę, wszędzie ustawia naszą datę urodzin. Podnosi klapę laptopa, po czym naciska odpowiednie klawisze. Niedługo później pokazuje się ekran startowy. Widzisz? Mówiłem. Gdy zaczyna grzebać w komputerze, podchodzę do stolika kawowego, gdzie między pustymi opakowaniami po jedzeniu walają się jakieś ulotki, wizytówki oraz kolorowe gazety. Większość z nich to reklamy knajp z żarciem na wynos i rachunki. Zauważam też kilka egzemplarzy Women's Health. Zaczynam to wszystko przeglądać, aż dostrzegam coś, co mnie interesuje. The Queen. Czytam uważnie, oglądając czarną ulotkę. Znasz takie miejsce? Jasne, odpowiada Rob takim tonem, jakby to było oczywiste. A ty nie? Wzruszam ramionami. Pamiętasz, że nie jestem stąd? Mieszkam w Phoenix. No dobra, ale to tylko jeden z najbardziej znanych klubów nocnych w Las Vegas. Tłumaczy z rozbawieniem. Myślałem, że wszędzie o nim słyszeli. Nawet turyści, którzy przyjeżdżają tu na wieczory kawalerskie czy z innych głupich okazji, najczęściej kończą w The Queen. Ostatnio jest na to miejsce straszny szał. Dlaczego? Dziwię się. Dla mnie klub nocny to po prostu klub, niezależnie od tego, w jakim mieście się znajduje. Co jest w nim takiego wyjątkowego? Byłeś tam kiedyś? Oszalałaś? Nie stać mnie na takie rozrywki. Drinki kosztują tam pewnie połowę mojej pensji, nie mówiąc o samym wstępie. Poza tym to nie moje klimaty. No wiesz, kto tam gra? Steve Aoki, Zedd, Calvin Harris. Tacy tam najbardziej znani artyści. Przekrzywiam głowę, zastanawiając się nad minimalistyczną ulotką, którą trzymam w ręce. Myślisz, że to klimaty Violet? Rob stanowczo kręci głową. No to dlaczego ma ich ulotkę? Skąd mam wiedzieć? Może dostała gdzieś przypadkiem i wzięła do domu. Może zamierzała zorganizować jakiejś przyjaciółce wieczór panieński. Nie mam pojęcia, co siedzi w głowie mojej siostry. To w ogóle może nie mieć znaczenia. Może nie mieć, ale może też mieć. Nie mówię tego na głos, tylko chowam ulotkę do wewnętrznej kieszeni kurtki. Zastanowię się nad tym później. Kuzyn wraca do przeglądania treści na komputerze, a po chwili się do mnie odwraca. Violet szukała mieszkania, oświadcza ku mojemu zdziwieniu. Tak wynika z historii jej przeglądarki. Oglądała całkiem niezłe osiedla, nawet domy na sprzedaż. Problem w tym, że nie powinno jej być na to stać. Właściciel tej nory mówił, że ledwo płaciła czynsz, a tu coś takiego? Ale wspomniał też, że ostatnio jej sytuacja się polepszyła, bo zmieniła pracę, przypomniałam. Może więcej zarabiała i postanowiła zmienić lokum. Na jej miejscu na pewno bym tak zrobiła, gdybym tylko miała taką możliwość. Wzdrygam się, ponownie rozglądając się po wnętrzu. A Rob się ze mnie śmieje, zaraz potem jednak poważnieje. No dobra, tylko co to za świetna praca, dzięki której w ciągu paru miesięcy Violet zarobiła na nowy dom? Dobre pytanie.